10:38 na zegarach. Drodzy Państwo, my mamy już połączenie z zapowiadanym gościem. Jest z nami pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta związany między innymi z Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No i dziś pojawiła się informacja, szef gabinetu prezydenta Ukrainy, Kryło Budanow, poinformował ukraińskie media, że Kijów nie ma zamiaru zmieniać nazwy jednostki bohaterowie UPA, zaprzeczając doniesieniom polskich mediów o rzekomo przygotowywanym kompromisie. I o czym to, panie redaktorze, świadczy i czego my możemy się jednak tutaj spodziewać, jeżeli chodzi o planowaną wizytę prezydenta Ukrainy w Polsce niebawem?
No, to jest bardzo ciekawa informacja, dlatego że oczywiście nie jest to decyzja samego pana Kryło Budanowa, natomiast jego wizyta była interpretowana jako próba wypracowania jakiegoś rozwiązania. On pojechał z pewnymi propozycjami do Kijowa. Jedną z tych propozycji, oczywiście to jest wiedza zakulisowa, oficjalnie nie zostało to powiedziane, było, żeby o zmianę nazwy tej jednostki zawnioskowali sami jej żołnierze. Jeżeli teraz pojawia się taka informacja, to znaczy, że rację miał mój rozmówca na moim kanale, Zbigniew Parafianowicz, autor książki Kłopot z Zełenskim, kiedy mówił, pytany przeze mnie o dalszy rozwój wypadku, o swoje przewidywania, kiedy mówił, że jego zdaniem Ukraińcy się nie cofną, dlatego że nie leży to w paradygmacie uprawiania przez nich polityki, w którym to paradygmacie cofanie się, ustępowanie jest widziane jako przejaw słabości. I jeżeli rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, to może to mieć duże konsekwencje. Pani pyta o przyjazd pana prezydenta Zełenskiego do Polski na konferencję w Gdańsku w dniach 25-26 czerwca. Ten przyjazd początkowo budził wątpliwości, czy do niego dojdzie. Potem pojawiły się informacje, że jednak to nastąpi. Ja dzisiaj mam znów wątpliwości, czy faktycznie pan prezydent Zełenski przyjedzie, bo zgodnie z podobno przewidywaniami, które miała sama kancelaria pana prezydenta Zełenskiego, no niemal pewne jest, że spotka się to z bardzo niechętnym, nawet wrogim przyjęciem. Mówię tutaj nie o polskich politykach, tylko mówię tutaj o sytuacji, do której może dojść, kiedy z obecnością pana prezydenta Zełenskiego, zupełnie inaczej przecież niż to miało miejsce zaledwie kilka lat temu, będą się łączyły bardzo gwałtowne protesty, takie po prostu spontaniczne protesty na ulicach, więc to by była zupełnie inna sytuacja. Byłaby to pierwsza taka sytuacja, kiedy w Polsce jest pan prezydent Zełenski i spotkałby się z otwartą wrogością, a jestem niemal pewien, że tak by się to właśnie skończyło, ale to również pokazuje, że no, pan prezydent Nawrocki poniesie tutaj duży polityczny koszt, dlatego że on postawił wszystko na to, że uda się jednak z Ukraińcami dogadać i dlatego też nie podjął decyzji o odebraniu orderu Orła Białego panu prezydentowi Zełenskiemu natychmiast, tylko wysyłał pewne sygnały, próbował negocjować i czekał. I to już było źle widziane przez część wyborców pana Karola Nawrockiego. Natomiast jeżeli faktycznie jest tak, że Ukraińcy tutaj utwardzają swoje stanowiska, to nawet jeżeli po oficjalnej odpowiedzi, bo na razie jeszcze nie mamy, no mamy jakieś nieoficjalne informacje, ale jeżeli po oficjalnej zapowiedzi pan prezydent Nawrocki zdecyduje o odebraniu tego orderu, to i tak będzie to widziane już przez jego wyborców, część jego wyborców, jako sytuację, w której pokazał słabość, nie podjął oczywistej decyzji od razu.
Nie podjął oczywistej decyzji od razu i to jest jedna strona tego medalu, ale wczoraj rozmawiałam z panem Tomaszem Wróblewskim z Warsaw Enterprise Institute i on zauważył jedną, że powiedział, że jakby to jest zrozumiałe i politycy i kwestia polityki historycznej, no to jest coś, czego Polacy muszą bronić i muszą pokazywać tutaj podmiotowość w takich dialogach, ale zauważył też jedną rzecz, że w tej szerszej strategii jakby dla Polski ten największym kosztem dzisiaj no byłaby jednak Rosja blisko naszej granicy i że nam po prostu opłaca się jak najdłużej utrzymywać te relacje z Ukrainą dobre, czy Ukrainę wspierać, bo ona faktycznie po prostu odciąga Rosję, no i prowadzi, ma obecnie najsilniejszą armię w Europie, która jest w stanie konkretnie z Rosją walczyć. I że trzeba też jakby wykazać tutaj, być może, i to już jest takie moje dopowiedzenie, że obywatele też, jeżeli chodzi o te koszty polityczne, o takie wrogie oceniania, prawda, ten poziom debaty jest bardzo już gorący, bym powiedziała wręcz przegrzany, że może też powinni zrozumieć, że Polska musi rozegrać trochę szerszą grę. I też przyjdzie jeszcze czas może na takie konkretne działania, no bo zawsze na końcu to jest tak, że chociaż to zabrzmi brutalnie, ale dla Polski zdecydowanie jakby lepszym scenariuszem jest to, aby ten front był jak najdalej i aby to ukraińscy żołnierze walczyli z rosyjskimi żołnierzami, a nie na przykład my gdzieś broniąc wschodniej flanki. I nie wiem, czy pan redaktor się z tym zgadza.
Nie słyszałem wypowiedzi Tomasza Wróblewskiego, natomiast jeżeli ją pani wiernie streściła, to muszę powiedzieć, że się mocno z tym nie zgadzam, bo tutaj tkwi u jej podstawy dosyć moim zdaniem dziwne założenie, że polskie działania, takie jak odebranie orderu panu Zełenskiemu, mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, czy Ukraina się będzie bronić, czy nie. No oczywiście, że nie wpłyną. Ukraina przecież nie działa naszym imieniu. Ukraina broni się sama i działa wyłącznie we własnym interesie i we własnym imieniu. Ma oczywiście tutaj wspólny interes z Polską, czy może raczej my korzystamy na tym, co robi Ukraina, trzymając Rosję z daleka od nas, no ale to nie znaczy, że my mamy przestać bronić własnego interesu w stosunku do Ukrainy.
Tak, to ja tutaj tylko może pan Tomasz Wróblewski, on podkreślił, że to jest jakby, że trzeba to rozdzielić, że absolutnie no, te reakcje są zrozumiałe i prezydenta Nawrockiego i tutaj powinniśmy dbać o naszą politykę historyczną i ten dialog prowadzić no, w sposób no, taki dosyć stanowczy, ale też zauważył, że jest tam jeszcze jakby trochę szersze ujęcie tej sprawy. No i oczywiście, że Ukraina walczy za siebie, ale nie ma co ukrywać, że na końcu tej drogi w takim spojrzeniu strategicznym my na tym korzystamy, że cały czas osłabia Rosję, więc...
No ja bym jednak tutaj zauważył, że jest też druga strona tego medalu. To znaczy Ukraina całkiem świadomie zaczęła przyjmować skrajnie nacjonalistyczną, nawet można powiedzieć szowinistyczną wersję swojego mitu narodowego jako podstawę własnej tożsamości. Teraz powinniśmy bez żadnych uprzedzeń zacząć zadawać sobie pytanie, a co w momencie, kiedy wojna się skończy, czy tam zostanie zawieszona i ta agresywnie szowinistyczna tożsamość ukraińska pozostanie. No przecież to oznacza, że mamy obok siebie państwo, które no, coraz bardziej będzie żywiło się swego rodzaju wrogością wobec Polski, bo nie oszukujmy się, nie da się w tej tożsamości wydzielić elementu antyrosyjskiego i powiedzieć, no to element antyrosyjski jest, ale już antypolskiego nie ma. Po prostu tak się nie da zrobić. Mhm. Więc chyba pora zacząć urealniać nasze relacje z Ukrainą i postrzegać ją nie tylko jako funkcjonalnego sojusznika w tej walce z Rosją, ale również postrzegać ją jako zagrożenie dla Polski. I żeby było jasne, ja tutaj nie mówię o zagrożeniu kinetycznym, no bo nie bardzo chce mi się wierzyć, nie bardzo widzę możliwość również z powodu różnych uwikłań politycznych Ukrainy, żeby Ukraina miała, nie wiem, zaatakować nas i próbować odebrać nam przemysł na przykład, choć są takie kręgi polityczne na Ukrainie, które o tym mówią zupełnie głośno, ale bardziej mówię tutaj o po prostu nieprzychylnej, agresywnej polityce gospodarczej, polityce dotyczącej Unii Europejskiej, jakiegoś rodzaju prowokacjach. Wszystko to jest ze strony Ukrainy możliwe. I ja mam wrażenie, że cały czas jest w polskich elitach, i ta wypowiedź Tomasza Wróblewskiego jest tego chyba najlepszym przykładem, jakieś zafiksowanie na punkcie tego paradygmatu giedrojciowskiego, że my musimy tę Ukrainę jednak jakoś szanować, przyciągać do siebie. Mam wrażenie, że te lata wojny, ponad cztery już, pokazały, że no po prostu to się nie daje zrobić, że te różnice są zbyt duże. No skończmy z tym paradygmatem i złudzeniem, że Kijów to jest bardzo przychylna nam stolica, a Ukraina to jest bardzo przychylne nam państwo. Nie,
może tam nie
to
ma...
jest państwo, to jest państwo, z którym możemy mieć przyzwoite relacje standardowe, relacje na poziomie technicznym, ale to nie jest państwo, z którym będzie nas jakiś wielki sojusz ogromnej części wspólnych interesów łączył.
No tak, myślę, że tam bardziej miało z tego wybrzmieć nawet nie taki szacunek, czy już naiwność, bo ja absolutnie o to bym nie posądzała. Na szczęście w większości polskich ekspertów, bo bardzo ich cenię, tak samo jak pana Tomasza Wróblewskiego, i to nie chodziło o taki szacunek w takim ujęciu, nie wiem, naiwności elit, bo on tam podkreślał, nawet podawał przykład relacji z Izraelem, jak Polska potrafiła to rozegrać i wyciągnąć pewne wnioski, ale chyba bardziej o, no może takie podejście pragmatyczne i to, że jednak no, nadal w tym naszym interesie jest to, aby Ukraina dostawała sprzęt, aby była w stanie jak najdłużej się z Rosją konfrontować. I to chyba jest tak. No, na pewno to jest bardzo skomplikowany i wielowątkowy temat. No i pytanie, może się udałoby na taką dyskusję, niekoniecznie z panem Tomkiem Wróblewskim, bo myślę, że tutaj byście się jednak panowie zgodzili w większości tych punktów, ale z kimś, kto, a mamy też takie głosy, prawda, które cały czas uważają, że jednak za wszelką cenę powinniśmy utrzymywać relacje z Ukrainą, nawet kosztem takich spraw jak polityka historyczna, to byłaby bardzo ciekawa dyskusja. No ale dobrze, to teraz zobaczymy, poczekamy do tej wizyty, zobaczymy, czy faktycznie no tutaj prezydent Wołodymyr Zełenski w jakikolwiek sposób będzie próbował się wycofać z tej decyzji.
Jeżeli mogę, pani redaktor, tak, dwa słowa proszę, powiedzieć, proszę. No to rzeczywiście sugerowałbym tym osobom, o których pani tutaj mówi, żeby sięgnęły po wspomnianą przeze mnie książkę Zbigniewa Parafianowicza Kłopot z Zełenskim, dlatego że ona w sposób bardzo, nawet powiedziałbym, brutalny powinna takie osoby odrzeć ze złudzeń na temat tego, w jaki sposób Polska i Polacy są postrzegani na Ukrainie. Zresztą po głosach w mediach społecznościowych, które to głosy staram się odsiewać, to staram się odsiewać głosy ewidentnie trollerskie czy należące do botów od głosów Ukraińców z autentycznymi kontami, no to trzeba powiedzieć, że jest duża liczba Ukraińców w mediach społecznościowych, którzy po prostu wyrażają skrajnie agresywne poglądy, jeżeli chodzi o Polskę. To jest swego rodzaju dowód anegdotyczny, ale też pokazuje, że w niektórych przynajmniej kręgach jakiejś wielkiej miłości tutaj nie ma. Ale może ważniejsze jest rzeczywiście to, co ujawnia Zbigniew Parafianowicz w swojej książce. I tam jest swoisty paradoks, do którego, który nawiązuje do tego zjawiska, o którym pani tutaj mówiła. To znaczy ludzie za kulisami władzy, ludzie sprawujący władzę, nawet bardzo trzeźwo oceniają nastawienie Ukraińców, ale w ich działaniach nie widać ech tej oceny. To jest tak, jakby oni cierpieli na jakieś rozdwojenie jaźni. Widzą, co się dzieje, wiedzą, jak Ukraińcy traktują Polskę, ale jednocześnie nie podejmują żadnych decyzji, które by tę wiedzę uwzględniały.
To teraz jeszcze na moment zostawmy temat Ukrainy i na zakończenie rozmowy chciałam króciutko, bo jak się do niej przygotowywałam, to zerknęłam na pańskie media społecznościowe. Nie pamiętam dokładnie, ile to było dni, ale opublikował pan bardzo ciekawą, no taką statystykę, jeżeli chodzi o gospodarkę, ale konkretnie o sektor prywatny, że przedsiębiorcy aż chyba ponad 200 dni, nie wiem, 220 czy
229 dni.
229 dni pracują dla państwa i dopiero od któregoś sierpnia ten sektor zaczyna pracować na siebie.
Od 18 sierpnia.
No właśnie, powiem szczerze, chociaż my słyszymy oczywiście no skargi, widzimy jak dużą jakby odpowiedzialność państwo przerzuca właśnie na ten sektor prywatny, to jednak szokujące jeszcze, jak to się ukazało na tej grafice.
To jest szokujące. Tutaj warto podać źródło, to Instytut Misesa imienia Ludwiga von Misesa opublikował taką właśnie informację, bardzo zresztą zacny think tank, który serdecznie pozdrawiam, bo robi bardzo dobrą robotę. To jest oczywiście statystyka przypominająca ten Dzień Wolności Podatkowej, tylko że Dzień Wolności Podatkowej dotyczy fizycznych podatników, a tutaj mówimy właśnie o sektorze prywatnym, czyli o przedsiębiorcach. I można tylko skomentować to w ten sposób, że ci, którzy na różne sposoby przedsiębiorców dzisiaj wyzywają, a bardzo często się to zdarza, którzy przekręcają to słowo, mówiąc o przedsiębiorcach, którzy sobie kpią z tego, że a tam ten przedsiębiorca to ma 10 samochodów, no to niech ma 5, to będzie go stać na to, żeby lepiej potraktować pracowników. Ci ludzie kompletnie, ale to kompletnie nie rozumieją, o czym mówią i nie rozumieją, jaka jest sytuacja przedsiębiorców w Polsce, a często też w ogóle nie rozumieją, jak działa gospodarka. Więc może ta statystyka opublikowana przez Instytut Ludwiga von Misesa przynajmniej części z tych osób otworzy oczy.
Miejmy taką nadzieję. Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, i oczywiście zachęcam, bo pan wspomniał o tej rozmowie i o książce pana redaktora Parafianowicza. To też bardzo ciekawa rozmowa, prawda, pojawiła się na pańskim kanale, więc oczywiście też zachęcamy, bo dużo tych treści, dużo tych materiałów, które czasem przybliżamy na antenie Radia Wnet, także naszym słuchaczom. Bardzo panie redaktorze, dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo, pięknego dnia.
Pozdrawiamy, pięknego dnia również. Drodzy Państwo, 10.54, Odysa Wyborcza trwa. O godzinie 11.10 zapraszam w imieniu Jakuba Pilarka, czy też na rozmowę z Jakubem Pilarkiem, więc warto zostać razem z nami, bo tutaj dużo jeszcze bardzo aktualnych i ciekawych tematów się pojawi tuż do godziny 11.30, ale oczywiście później także o godzinie 12.00 zapraszam w imieniu redaktora Łukasza Jankowskiego. Tomasz Rosman zrealizował Odyseję Wyborczą, a ja, drodzy Państwo, powoli się z Państwem żegnam, ale usłyszymy się oczywiście już w poniedziałek, a może jeszcze w weekend, może uda się jakąś muzyczną audycję poprowadzić, to byłoby bardzo przyjemne, więc mam nadzieję, że się usłyszymy może jutro na jakąś godzinkę. Pięknego dnia.